Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, a dzisiaj moim gościem jest pan Sławomir Groszek, dyrektor Departamentu Sieci Oddziałów Noble Securities. Witam serdecznie, panie Sławomirze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali chwilę o obligacjach. Tak, postaramy się tutaj zainteresować, drodzy słuchacze, obligacjami. Ja będę tutaj przepytywał pana dyrektora z różnych rzeczy związanych tak z obligacjami. A co bardzo ważne, to powiedzmy już na początku, kogo to zainteresuje i będzie ciekawe jakby kontynuacji, pogłębienia tematu, to pan ma wykład na konferencji Wall Street, która się zbliża tutaj wielkimi krokami, już 2-4 czerwca, też już nie mogę się doczekać. Tak, siadam w pierwszym rzędzie na pana wykładzie, także to od razu mówię. I
Bardzo tak, mi miło, tak, będzie tak, nas dwóch, będę ja i kolega, tak.
Tak,
więc
tak, nie, to trzech nas będzie, tak? Będzie nas, tak, nie, oczywiście żarty żartami, ufam, że będzie trochę więcej osób, no i chciałbym, żebyśmy chwilę o tym dzisiaj porozmawiali, bo obligacje to jest temat dla inwestorów indywidualnych, to się zawsze tak, proszę odpowiedzieć mi na pytanie, to jest, dlaczego inwestorzy indywidualni powinni się zainteresować obligacjami? To nie jest tak popularny, tak nośny temat jak inwestycje w akcje. Dlaczego tak jest?
Nie, jeszcze nie. Jest to stosunkowo młody temat, jeżeli chodzi o nasz rynek. Niewiele inwestorów jeszcze zna tą formę inwestowania, jak też i niewiele firm wie, że można w ten sposób pozyskiwać pieniądze. Dlaczego o tym mówię? Bo tak naprawdę obligacja korporacyjna to nic innego jak w takim ogólnym uproszczeniu pożyczenie pieniędzy przez inwestora spółce na określony cel w określonym horyzoncie czasowym, gdzie tak naprawdę z góry wiadomo, na jak długo inwestujemy, na jaki procent, kiedy wypłacane są te odsetki. Także jest to bardzo atrakcyjna forma inwestowania w stosunku do pozostałych instrumentów dostępnych.
A czemu firmy się decydują akurat na to, mając do wyboru, no nie wiem, na przykład kredyt bankowy?
W stosunku do kredytu bankowego jest prostsza procedura, jeżeli chodzi o uzyskanie finansowania. Banki podchodzą do tematu finansowania tak bardzo rygorystycznie. Tutaj możemy finansować takie projekty, które są nieosiągalne w formie kredytu dla banku.
A proszę powiedzieć mi, no bo to tak jak już wspomniałem na początku, to o ile my jesteśmy już od tego 91, 92 roku jako inwestorzy bardzo przyzwyczajeni do kupowania akcji, to mam wrażenie, że do kupowania obligacji tak jakby trochę mniej, jest mniejsza świadomość, że w ogóle istnieją takie instrumenty, no i gdyby nie Ludwik Sobolewski, który pokazał nam rynek kataliz, że takie coś istnieje, tak, no to byśmy w ogóle nie wiedzieli, gdzie poszukiwać tych obligacji. Dlaczego my jako inwestorzy powinniśmy się zainteresować tymi obligacjami? W takim razie.
Obligacjami powinniśmy się zainteresować z tego względu, że na tle innych instrumentów finansowych, no te są bardzo przewidywalne, bardzo atrakcyjne. Tutaj możemy sobie budować tak samo portfele inwestycyjne, jak i w przypadku akcji. Tych spółek mamy już na dzień dzisiejszy dosyć dużo, emisji mamy dosyć dużo. Jako uzupełnienie portfela to jest doskonały instrument. O zupełnie innym poziomie ryzyka, chociaż też nie bez ryzyka oczywiście.
A proszę powiedzieć mi, jak to jest popularne wśród polskich firm i tak naprawdę jakiś rynek tych obligacji korporacyjnych w porównaniu z rynkiem zachodnim? Bo tak jak ja kojarzę, to w takich Stanach Zjednoczonych to były czasy, no może teraz nie, ale były czasy, że rynek obligacji hipotecznych w szczególności był o wiele większy niż rynek akcji. Nie wiem, jak teraz są te relacje. A w polskim, rynek, tak? Jak wygląda ten rynek, jeżeli chodzi o wielkość obligacji korporacyjnych w Polsce w porównaniu z jakimiś rynkami zachodnimi?
Jeżeli mielibyśmy porównać rynek nasz do rynku na przykład Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście to są dwa różne światy. Sama świadomość firm jest zupełnie inna. To widać chociażby na cyfrach. W Stanach Zjednoczonych 17% stanowią wśród firm kredyty, a 83% to jest dług. No i to
aż
już
takie są te proporcje?
Tak, bo to jest tak, bardzo, takie, to jest potworny rozjazd.
Czyli jednak w Stanach rynek kapitałowy, a dopiero później rynek bankowy, a w Polsce mam wrażenie, to jest może być odwrotnie.
Absolutnie odwrotnie, bo w Polsce wygląda to tak, że na dzień dzisiejszy 85% to są kredyty, a 15% to są obligacje. Także widać, że to jest absolutne przeciwieństwo, wręcz lustrzane odbicie. Także jeżeli traktujemy ten rynek Stanów Zjednoczonych jako ten rynek oczywiście rozwinięty, za którym będziemy podążali, no to widać, że daleka droga jeszcze przed nami.
Tak, to ja zawsze podaję w innych akurat, innych jakby tutaj kwestiach to, że jakby porównujemy się tych rynków zachodnich, że gdzieś jest tak, a u nas jest inaczej, to najczęściej to jest tak, że to my będziemy równać do nich, a nie oni będą równać do nas, tak? Więc jakby można się spodziewać, że to faktycznie. Nie, to jestem zaszokowany, że to jest aż 80 parę procent to jest w Stanach rynek obligacji w porównaniu do rynku bankowego, czyli gigant.
Tak, natomiast jeżeli miałbym porównać nasz rynek obligacji do naszych sąsiadów, no to wielkość naszego rynku obligacji szacujemy na kwotę 69-70 miliardów złotych. Jeżeli porównamy to do Węgier, no to rynek węgierski oscyluje w granicach 3,6 miliarda euro, czyli mniej więcej to jest 15 miliardów złotych. Widać, że to duża różnica. Na Węgrzech samych spółek jest 13. Tylko. Także widać, że tam Węgry są mocno za nami. Jeżeli chodzi o rynek, o naszych sąsiadów z Czech, tam wartość rynku obligacji korporacyjnych to jest 8,8 miliarda euro. Tak więc myślę, że można powiedzieć, że na tle sąsiadów i tutaj naszego rynku najbliższego, no, wyróżniamy się w sposób dosyć pozytywny.
Jasne. Wie pan co, bo tak jak zawsze kojarzyłem, że jakby inwestorzy indywidualni są przyczęcze z dawnych czasów, nie znaczy obecnych, że jednak kupuje się obligacje skarbowe.
Skarbu państwa.
Tak, odpowiednim poziomem bezpieczeństwa, które kupuje się, tak jak tu powiedzieliśmy sobie, instrument z przewidywalną stopą zwrotu, wiadomo kiedy te odsetki będą wypłacone i tak dalej, czy obligacje korporacyjne, no i też mówić zawsze się podkreśla tu w przypadku obligacji Skarbu Państwa, że to jest bardzo bezpieczny instrument. To proszę powiedzieć mi taką rzecz, że czy obligacje korporacyjne to jest dobry instrument typu kupi zapomni, tak na przykład w kontekście oszczędzania na emeryturę, tak długoterminowego?
W sensie pyta pan, kup i poczekaj, aż się tak wykupią.
Tak.
To oczywiście zależy od konkretnego emitenta, konkretnej spółki, no bo nie ma co ukrywać, że obligacje, mimo iż nazwa kojarzy się tak bardzo bezpiecznie, słowo obligacje dobrze nam się kojarzą, o tyle obligacje korporacyjne no, niosą za sobą pewne ryzyko. Tych ryzyk jest wiele, bo począwszy od ryzyka kryzysowego, czyli wypłacalności firmy poprzez ryzyko polityczne. Wiadomo, przepisy mogą się zmieniać, jeżeli kupujemy obligacje z horyzontem 2-4-letnim. Wiele może zadziać się w tym czasie.
W danej spółce, prawda? A jakie najdłuższe obligacje w Polsce pan, nie wiem, kojarzy, zetknął się z najdłuższym terminem do wykupu? Dla przykładu kojarzy mi się, że bardzo dużo spółek amerykańskich na przykład emituje obligacje wręcz z 30-letnim terminem wykupu. Domyślam się, że w Polsce to jest
nie, w Polsce
dużo krótsze.
Nie słyszałem o tak
no, dużym. Rynek tak kapitałowy jeszcze tyle nie istnieje jeszcze. Tak?
Nie, no to od 2009 roku. 12-letnie obligacje to są jedne z najdłuższych, 7. Jeżeli chodzi o rynek obligacji korporacyjnych, no to najczęściej spotykanym tym tenorem no to jest 3-4 do 7.
Mm-hmm. Dobrze, wróćmy do tych ryzyk. Dobrze, czyli to nie jest aż taki instrument, że można sobie kupić, zapomnieć i nie interesować się. Raczej powinniśmy badać ryzyka, tak?
Tak, tak. Takie ryzyka powinniśmy badać na bieżąco. I teraz tutaj dosyć istotną rolę odgrywa oferujący obligacje, czyli na przykład dom maklerski. Bo klient, który kupuje obligacje notowane, czyli spółek notowanych, no może na bieżąco śledzić sobie wyniki takiej spółki. Natomiast jest mnóstwo emisji prywatnych i nienotowanych nigdzie.
Ale czy mówimy w tym momencie o czy notowany jest podmiot, czy to jest spółka akcyjna notowana na giełdzie, czy tam na New Connectie, czy też mówi pan, czy same obligacje są notowane, na przykład na Kataliście?
Nie, mówię o tych obydwu rzeczach, że są nawet obligacje, gdzie ani spółka nie jest notowana, ani obligacje nie są wprowadzone do obrotu.
To
jest ten temat taki najbardziej wymagający uwagi. I teraz tutaj w mojej opinii najlepiej jest korzystać z takich podmiotów, takich dostarczycieli obligacji, gdzie w warunkach emisji obligacji mamy wynegocjowane czy wpisane takie zapisy, które pozwalają obligatariuszowi, czyli klientowi, który kupuje te obligacje, pozwalają mu na dopytywanie spółki o aktualne wyniki, o to, co się w niej dzieje. I takie obligacje istnieją.
Tak, no bo rozumiem, że jak jest spółka jest publiczna, notowana, no to w ogóle nie ma tematu. Są wszystkie raporty bieżące, kwartalne, mam pełen obraz. A jak jest nienotowana, no to jest to, co pan powiedział. A potrafi pan powiedzieć proporcje, jak dużo jest takich obligacji emitowanych przez spółki, które nie są nigdzie notowane i trzeba sobie później samemu organizować.
Nie prowadziłem takich badań danych, ale na tyle, na ile widziałem emisji, raczej jest to zdecydowana mniejszość.
Raczej to są spółki, które są już notowane, tak rozpoznawalne dla inwestorów, tak to podejrzewam, też jest ich prościej troszkę śledzić. Tak? Wie pan, jeszcze też zapytam taką rzecz, bo skoro już mówimy o tych ryzykach, no mi się kojarzy tak, że jak jest, mam z punktu widzenia obligacji, to czy też tak jest, chciałbym, żeby pan potwierdził, opowiedział trochę o tym, że jak na przykład są notowane akcje i w danej spółce się źle dzieje, no jest jak jest, jak spółka jest w trendzie spadkowym,
oczywiście,
coraz gorsze wyniki finansowe, no wczoraj była notowana, nie, rok temu po 100 zł, dzisiaj po 50, za pojutrze po 10, ja mogę w pewnym momencie zawsze powiedzieć, dobra, to ja sprzedaję, to ja już mam dosyć tych akcji, już widzę, że oni chyba raczej nie pozbierają się, już nie chcę, biorę, sprzedaję na rynku. A w przypadku obligacji to jest trochę tak, też to my jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, to trafiają do nas tacy inwestorzy, oni mówią też, że spółka nie puszczała żadnych negatywnych komunikatów, dochodziło, obligacje były normalnie notowane na Kataliście i tam ten kurs tej obligacji no nie spadał, dochodziło do dnia wykupu, cyk, i spółka nikogo nie wykupowała obligacji. Chodzi o to, że w przypadku akcji to widać, ten kurs jest spadkowo od dłuższego czasu. W przypadku obligacji...
Na bieżąco.
Jest czasami takie skok w przepaści, daje się wszystko dobrze i nagle jest urwanie, bo spółka nie wypłaciła odsetek. Czy jakie są metody, czy takie coś rzeczy się dzieją i jakie są metody, nie wiem, reagowania na coś takiego? Na co my inwestorzy powinniśmy zwrócić uwagę?
Jeżeli spółka jest notowana na Catalyst, no to oczywiście tam też widać tą wycenę papieru.
Więc
to, to od razu widać, jeżeli coś się dzieje w danej...
Powinno być widać, przynajmniej powinno być widać, tak jest.
Tak. Wrócę znowu do tych obligacji, gdzie w warunkach emisji negocjowane są przez domy maklerskie te zapisy, które pozwalają na wgląd, czy zapytywanie firmy o aktualne dane finansowe. Bo w zasadzie w takiej sytuacji to jest jedyna droga do tego, aby dowiadywać się takich rzeczy i na bieżąco reagować. Ważnym jest też to, że dobrze jest rozważać współpracę z takim domem maklerskim, z takim podmiotem, gdzie istnieje możliwość obrotu na rynku wtórnym w ramach danego dostarczyciela obligacji, gdyż takie papiery wtedy możemy sprzedać przed czasem. Nie musimy czekać aż do momentu wykupu, możemy oddać je wcześniej.
No tak, to wydaje mi się dosyć istotne dla inwestorów, że kupuje nawet na te, powiedzmy sobie, 5 lat te obligacje, no wszystko się może zdarzyć, no potrzeba gotówkowa.
W czasie 5 lat to jest naprawdę dużo czasu.
Tak, ja chciałbym za 3 lata się ich pozbyć, nie wiem, bo coś, tak, z różnych przyczyn, tak, to żebym miał taką możliwość, tak, to jest dosyć istotne. A to skoro już tak mówimy o tych ryzykach, to jak przeciwdziałać nam, na pierwsze, co mi się nasuwa, to coś takiego, czy w przypadku obligacji dokonuje się podobnego zabiegu jak w przypadku akcji, to znaczy mówię tutaj o dywersyfikacji. Też jakby tak. Można kupować takie, nie wiem, że kupię, nie wiem, obligacje banku, kupię obligacje dewelopera i obligacje komunalne gminy tutaj, nie wiem, za rogu, prawda?
Tak, dywersyfikacja tak w przypadku obligacji jest dokładnie tak samo istotnym czynnikiem jak w przypadku każdych innych instrumentów finansowych. I tutaj jakby formy tej dywersyfikacji mogą być bardzo różne w zależności od tego, od upodobań klienta, jego oczekiwań, inwestora. Można dywersyfikować sobie po branżach, po okresach trwania danych obligacji, w danej branży, po konkretnych spółkach. Jedne spółki nam się podobają, na przykład jeden deweloper nam się podoba, drugi nam się mniej podoba. Możemy sobie dywersyfikować po częstotliwości wypłacania odsetek czy kuponów, tak żeby sobie poukładać przepływy finansowe. Tak więc oczywiście mnogość w portfelu papierów jest uzależniona od zasobności portfela. No to jest
oczywiste. No ale to podobnie jak w przypadku akcji. To akurat się
dokładnie
tutaj,
tak. Dlatego tak nawiązuje.
Nie różni. Dobrze, to a proszę powiedzieć mi, skąd jakby, nie wiem, źródła informacji, takie coś, skąd czerpać takie źródła informacji o obligacjach, czy, bo w przypadku akcji to jest proste, ja mam tak tabelę notowań, wszystko widzę, wiem, jakie oferty publiczne się odbywają, bo to są z reguły głośne sprawy, jak gdybym chciał się, był takim inwestorem, który chce się zainteresować, podoba mi się, dobra, chcę sobie ten portfel akcji zdywersyfikować, mieć jakieś obligacje, to gdzie powinienem, co powinienem zrobić? Czy państwo takie rzeczy oferujecie?
Tak, jak najbardziej tak. Oczywiście oprócz tego, co jest widoczne na kataliście, no też musimy pamiętać, że coraz więcej jest emisji obligacji prywatnych, czyli takich, gdzie...
Gdzie nikt nic nie wie, do momentu się nie oplasuje, tak niestety.
Tak.
Ale to tutaj podziękujemy naszym ustawodawcom i Unii Europejskiej, które wymyśliły oferty prywatne, gdzie nikt nic nie powinien przynajmniej wiedzieć.
No, nie mamy na to wpływu bezpośredniego, także ciężko tutaj z tym dyskutować. Natomiast wrócę do pańskiego pytania. No, trzeba być klientem domu maklerskiego, bo wtedy jest pan na bieżąco informowany o aktualnych ofertach. Oczywiście oprócz tych publicznych, także o tych prywatnych. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tutaj, jeżeli mamy emisję prywatną, to 149 osób maksymalnie może wiedzieć się o ofercie. Nie kupić, tylko dowiedzieć się o ofercie. Tak więc no, łatwo sobie wyobrazić, że dom maklerski czy bank, no, tych klientów ma x razy więcej niż 149, także te misje kierowane są w bardzo przemyślany sposób do klientów, z którymi trzyma się relacje, no bo wtedy wiadomo, czego klient oczekuje. Tak więc pierwsze, do czego zachęcam, to oczywiście do odwiedzenia domu maklerskiego.
Tak, oczywiście, ale mam takie pytanie, bo jak państwo dużo takich ofert obligacji, że tak zapowiem, idzie przez państwa, przez Noble Securities, bo to jest dosyć istotne.
No, od początku naszego istnienia to... Aha, pyta pan, czy tych prywatnych, tak?
Tak, prywatnych. Nie, bo wie pan co, bo ja popatrzę, jak trafiają do nas inwestorzy. Czasami mówią i o ofertach akcji prywatnych, takich prowadzą poprzez private placement, obligacji też, że mówi, oj, świetnie, fantastyczna oferta była, czemu ja nic nie widziałem, tak?
Jednak miesięcznie, to jest nasz poziom.
My odpowiadamy, no wie pan, takiemu inwestorowi, no nie mógł pan wiedzieć, no bo to była oferta prywatna, no ideą oferty prywatnej, że ona jest skierowana, tak jak pan powiedział, do ograniczonego grona inwestorów, max 149 osób, na ta poufność jest wymagana, no bo inaczej Komisja Nadzoru Finansowego ściga niestety, prawda? I że żeby się dowiedzieć, to trzeba być trochę aktywny, trzeba być w relacji z domem maklerskim, tak? I to rozumiem, tak. Że jeżeli ktoś jest aktywny u państwa, w Noble Securities, jest aktywny...
To na pewno o nim nie zapominamy.
No właśnie o to mi chodzi, tak? Że to ma szansę dowiadywać się o takich rzeczach, żeby ktoś
później... Tak. My w ogóle w naszych relacjach z klientami, nawet jak spotykamy się pierwszy raz z inwestorem, to oczywiście kładziemy nacisk na samym początku już na to, że jeżeli jest pani zainteresowana obligacjami, to powinniśmy porozmawiać w perspektywie dłuższej o właśnie całym portfelu zbudowanym z obligacji. O jednej spółce. Oczywiście zaczyna się od pierwszej i to potem idą kolejne. Natomiast to jest bardzo istotne w tych relacjach.
Mm-hmm. No dobra, i tak dobrze wyłowiłem tutaj jakby z pana wypowiedzi, że mi te dwie, trzy takie oferty w miesiącu.
Dwie, trzy oferty średnio, tak.
Czyli to jest. Okej, okay. Dobrze, jeszcze mam to ostatnie pytanie. Czy państwo, jak te oferty prowadzicie, rozumiem, jako dom maklerski, licencjonowany, wszystko i tak dalej, czy państwo też weryfikujecie te podmioty? Czy chodzi o to, czy ktoś, jakby współpracując z wami, ma. No, pewność to nigdy nie jest dobre słowo na rynku kapitałowym, prawda? Ale powiedzmy sobie, podwyższone zaufanie do tego, że państwo już tę selekcję tych spółek przeprowadziliście, tak? Że to są poważne podmioty, które no. Poważnie, no, do których można mieć wyższe zaufanie, tak?
Tutaj poruszył pan niezwykle istotną kwestię, bowiem akurat no, ja mam to szczęście, że reprezentuję dom maklerski, który ma naprawdę unikatowe podejście do analizowania obligacji. Oprócz naszych analityków posiadamy też takie ciała jak komitety. Jest to grupa ludzi, która nie jest pracownikami naszego domu maklerskiego, a zajmuje się na przykład biznesem, zajmuje się kredytowaniem przedsiębiorstw. I ci ludzie oprócz naszej analizy wyrażają swoją opinię, czy oni na przykład widzieliby jako klienta banku kogoś takiego. Z zupełnie innego podejścia patrzą na te spółki, co bardzo nam pomaga. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, bo to powoduje też to, że jakby ta oferta ona jest troszeczkę zawężona do kilku branż. Nie wszystko nadaje się do wyemitowania, jeżeli chodzi o obligacje. Natomiast to daje nam ten komfort, że ten produkt na koniec dostarczony do klienta jest, nawet użyję takiego słowa, dopieszczony. Daje nam to komfort współpracy i nawiązywania relacji z klientami na długie lata.
Nie, no to o to mi chodziło, bo to jednak w dzisiejszych czasach to bezpieczeństwo inwestycji, w szczególności jak to z obligacje, które tak już powiedzieliśmy sobie, kojarzą się z inwestowaniem długoterminowym, bardziej stabilnym, może w kontekście emerytalnym, no to ten poziom bezpieczeństwa no jakoś powinien być faktycznie wyższy, jak państwo to, no mówię, no nie chciałbym znowu użyć słowa gwarantujecie, ale podwyższacie, to jest na pewno lepiej, prawda?
Tak, tak. No tutaj ważnym podkreślenia jest też to, że no nie bez znaczenia przy wyborze obligacji jest też jej zabezpieczenie. Tak? Są obligacje, które nie posiadają żadnego zabezpieczenia, a są takie, gdzie emitent daje jako zabezpieczenie na przykład hipotekę na jakieś nieruchomości, które jest w posiadaniu, czy zastaw na akcjach, certyfikatach, innych tego typu instrumentach. Tak więc w ogóle obligacje są bardzo dobrym produktem, nazwałbym rentierskim.
A, no tak, że ktoś albo też ma czasami do wyboru, ma dużo pieniędzy, albo kupić nieruchomość i czerpać z niej tak przychody, ewentualnie nie chce mu się zajmować, bo wiadomo, kupno nieruchomości nie jest bezobsługowe, może sobie tak kupować obligacje i tą zamienić. Także on nie musi teraz walczyć o najemców, tylko musi pilnować, tak, czy podmiot, który mu te obligacje wyemitował, czy tam.
Czy dobrze prosperuje. Tak, dokładnie tak.
Nigdy nie jest bezobsługowy, tylko ta obsługa na czym innym polega.
Dokładnie.
Okej, okay, dobrze, to czy tak, przypomnijmy w takim razie, że do osoby te zainteresowane zapraszamy na pana wykład na konferencji Wall Street. Ja tutaj sobie rzucę okiem dokładnie, kiedy on jest został zaplanowany. Dobrze, już momencik. On został zaplanowany na pierwszy dzień konferencji na godzinę 10. Na godzinę 10, także zapraszamy. To jest piątek, 2 czerwca. To będzie nam bardzo miło. Także ja jestem, ja melduję się.
I będziemy rozmawiali o obligacjach.
Tak, ja mam dużo więcej pytań dotyczących obligacji, ale tutaj masz krótka forma naszego podcastu, no to nie pozwala, no ale tam na wykładzie plus na kawie u państwa na stoisku mam nadzieję, że dużo więcej będzie.
Na pewno temat rozwinie.
Będzie się można trochę więcej dowiedzieć. Także dobrze, drodzy inwestorzy, jak ktoś jest zainteresowany tym tematem obligacji, no to trzeba się po prostu zainteresować, tak? Później to od razu jak odezwę, jeszcze raz później przychodzicie do nas, do SI, rozkładacie ręce, ale ja nie widziałem jakichś obligacji, jakieś tam emisji. Ale zainteresowałeś się? No to tu jest właśnie przez
to jest właśnie to miejsce.
Tak, no to jest to miejsce, tak? Jak można próbować to zrobić. Okej, okay, to dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Dziękuję również.
Dzisiaj moim gościem był pan Sławomir Groszyk z Nobul Securities. I co, do zobaczenia na konferencji Wall Street.
Do zobaczenia.